W uchu na świat, dziś kierunek Tajlandia, a ze mną w studiu Krzysiek Bogucki, podróżnik, asystent realizatora dźwięku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak to się stało, że ta Tajlandia pojawiła się gdzieś na horyzoncie twoich podróżniczych planów?
Bo jest tania. To znaczy, to nie jest oczywiście jedyny argument. Mam przyjaciela, z którym mieszkaliśmy blok w blok właściwie i on się przeprowadził tam. Poznał tam dziewczynę, która została jego żoną i mieszkał tam 11 lat. Potem się wyprowadzili razem do Irlandii. No i ja stwierdziłem po jego opowieściach, że tam musi być po prostu cudownie. No i po prostu chciałem tam pojechać.
A w którym miejscu kolega mieszkał?
W takim trójkącie blisko Kambodży i Laosu. Ja dokładnie nie znam nazwy miejscowości, proszę mi wybaczyć, bo one są czasem po prostu niemożliwe do wymówienia.
Do wymówienia przez Polaka.
Natomiast no, oczywiście też mieszkał w Bangkoku, no, bo to jest takie miejsce, gdzie tam bardzo dużo Polaków, obcokrajowców mieszka. Po jego relacjach postanowiłem parę lat temu, że to jest miejsce pierwsze takie na mapie, które chcę odwiedzić i tak planowałem w ogóle, że co roku robię sobie przerwę podczas tej intensywnej pracy. Wyjeżdżam na miesiąc, półtora, czasem dwa za granicę. Nie rozczarowałem się. Na początku byłem trochę wystraszony, bo to jednak wylądowałem w ogromnym mieście pierwszy raz w życiu, więc musiałem się nauczyć szybko, jak się poruszać. Kolega poradził mi, to oczywiście cały czas byłem na łączach z Tomkiem. Co mam tutaj tak naprawdę zrobić? Mówię, spokojnie, masz jakiś hotel, bo wcześniej miałem zabukowany przez internet. Znalazłem na takiej ulicy Khao San w Bangkoku hotel. Odradzam. To jest na pewno miejsce, które warto zobaczyć, natomiast to jest jedna wielka imprezownia. Ulica ma jakieś 500 metrów, no i 24 godziny na dobę jest po prostu jedna wielka impreza. Nie ma możliwości, żeby zasnąć.
Czyli pierwszym punktem na mapie, który odkrywałeś w Tajlandii, to był Bangkok właśnie?
Tak, ja miałem taki zamiar, żeby tam zostać jak najkrócej, no bo raczej unikam miast. Zostałem tam 5 dni, trochę dłużej niż planowałem.
Jesteśmy w Bangkoku. Gdzie powinniśmy pójść?
Świątynia Szmaragdowego Buddy, jeżeli dobrze sobie przypominam, i leżący Buddy. Jest świątynia Watarum, która też jest przepiękna, ona cały czas tam jest właściwie przebudowywana.
No i to jest taka architektura, której tutaj w Europie nie znajdziemy.
No oczywiście, tak. To jest właśnie kwestia trochę indywidualna. Jest przepiękna chińska dzielnica, którą też warto zobaczyć. Wszystko to się dzieje w obrębie właśnie tego Khao San, gdzie tam można naprawdę na pieszo się przejść albo korzystając z komunikacji miejskiej. Biali raczej korzystają z tuk-tuków, no bo to wiadomo, że to jest najbardziej oryginalny środek transportu. Bardzo rzadko kogoś widziałem w komunikacji miejskiej, aczkolwiek no, ja na przykład lubię jeździć, bo jest to super tanie. No i takie trochę czuje się człowiek
lokalne.
Trochę tak, lokalny.
Fotografów pytam zawsze, jakie kadry zostają im pod powiekami. No to dźwiękowca muszę zapytać o to, jak brzmi Bangkok.
Głośno. To jest oczywiście metropolia, więc nie ma takiego miejsca, gdzie można się po prostu wyciszyć. No, tam wszędzie jest bardzo dużo ludzi, wszędzie jest głośno. Tajlandia jest krajem tysiąca uśmiechów, więc tam oni są wszyscy super miłymi ludźmi, aczkolwiek no, to jest trochę też tak, że żeby się komunikować, to się przekrzykują i jest naprawdę bardzo głośno i latają samoloty i jeżdżą tuk-tuki i trąbią.
I głośna muzyka.
I tak, i głośna muzyka to też. Także miasto żyje. Po Bangkoku nocnym pociągiem bardzo miłym dojechałem do miejscowości Chiang Mai. W Chiang Mai właściwie od razu jak wysiadłem z pociągu podszedł do mnie jakiś Brytyjczyk i zapytał, czy nie chcę zagrać w serialu. To było dosyć paradoksalne, bo ja to był taki wyjazd właściwie, że uciekałem od planów zdjęciowych, bo pracuję na nich i chciałem mieć taką odskocznię po prostu, żeby zacząć robić coś innego. No i trochę ciekawość mnie skusiła, bo stwierdziłem, czemu nie? Okazało się, że to jest serial, taki trochę sitcom właściwie możemy powiedzieć. Graliśmy tam brytyjskich żołnierzy. Co ciekawe, jak przyszliśmy na planu, średnia temperatura w cieniu jest jakieś 35 stopni w Tajlandii. Więc jak założyliśmy te wełniane mundury i hełmy, to no momentalnie byliśmy po prostu gotowani. Tam dbano o nas oczywiście bardzo, bo były takie panie z parasolkami, żebyśmy się nie zapocili im przez cenę i tak dalej, i tak dalej. No i tam poznałem kolegę ze Stanów Zjednoczonych, Derka, który jak się okazało również pracuje na planach tylko w Stanach Zjednoczonych. No i stwierdziliśmy, że to niezły paradoks, że wylądowaliśmy obydwoje
serialu.
W serialu po prostu w Tajlandii. Super doświadczenie.
Dodajmy, że Krzysiek Bogucki jest w Białymstoku z powodu filmu U Pana Boga w Królowym Moście w reżyserii
tak,
Jacka Bromskiego.
Dokładnie. No więc tam chciałem zobaczyć, jak pracuje tamtejszy dźwiękowiec. Dźwiękowcy to jest takie troszeczkę zło na planie. Wiadomo, że dźwięk musi być i widz musi słyszeć dialogi.
Przynajmniej powinien.
Aczkolwiek no, zdarza się tak czasami, że nie jesteśmy tą elitą filmową. I tutaj w Tajlandii było podobnie. I nawet ten biedny dźwiękowiec nie był przy tej ekipie. Po prostu gdzieś był wyrzucony prawdopodobnie do jakiejś sąsiedniej wioski. No, ale cała przygoda w tym filmie, no mieliśmy tam swój epizod. Fonetycznie napisano to, co mamy powiedzieć po tajsku. No i my się tego uczyliśmy bardzo pilnie. Kamera, akcja. Powiedzieliśmy tym, co mieliśmy na kartkach napisane. Nagle widzimy reakcję całej ekipy, chowają głowę w rękach i patrzą na nas z takim politowaniem. Ja jeszcze miałem taką szablę ogromną, która uderzała w każdy stopień, jak schodziłem. Się strasznie tak martwiłem, że ten dźwiękowiec biedny nie nagra tych dialogów, ale nikt w ogóle absolutnie nie zwrócił na to uwagi.
Wybrałeś jako jedno z ważniejszych miejsc na mapie Tajlandii ten trójkąt w okolicy Kambodży i Laosu.
No tak.
Czemu właśnie tam?
Lubię zwiedzać, ale nie jak turysta. Czyli jak widzę, że turyści idą w jedną stronę, to ja mam totalnie, już nawet instynktownie lecę w drugą.
Chciałabym, żebyś pozwolił nam sobie wyobrazić te miejsca w krajobrazie. Jak tam jest? Co jest dookoła?
Północ Tajlandii to zdecydowanie dżungla. Powiedzieliśmy, że chcemy właśnie pojechać na jakiś taki kilkudniowy trekking po dżungli. Jadąc tam na pewno trzeba troszeczkę uważać, bo oni no, boją się po prostu o to, żeby tam się nic człowiekowi nie stało. I tak naprawdę chodzi się w kółko. I mają też takie pomysły, że na przykład gdzieś przykuwają łańcuszkiem słonika i mówią, o zobaczcie słonik, po czym jak się robi drugie kółko, to już na miejscu słonia jest tygrys. No bo normalny człowiek nie wie, no jest w lesie, no, nie czuje tego, no chyba, że już ma kompas albo jakąś mapę, no, to się zorientuje. Krajobraz jest fenomenalny, to trzeba zobaczyć. No ja nocowałem przez 3 dni w dżungli, tylko takiej dżungli trochę nieturystycznej. Nocą dżungla jest ciekawym miejscem, bo to wszystko naprawdę wyje, żyje, rusza się.
Mieliście namiot ze sobą, czy zbudowaliście szałas?
Podróżując w Tajlandii z Derkiem, tym moim kolegą, którego poznałem na planie filmowym. Zostaliśmy zaproszeni do chaty ojca dziewczyny, u której wynajmowaliśmy hostel w miejscowości Chiang Mai. No ona powiedziała, że świątynia Wat Chai jest niedaleko, więc najpierw pojedziemy do rodziny. No i trafiliśmy na imprezkę, bardzo ciekawe doświadczenie, stanowiliśmy tam atrakcję, panowie chcieli z nami zatańczyć, my za bardzo nie chcieliśmy, no ale to jest tradycja taka, że się tańczy. No i jak już wracaliśmy, to mieliśmy właśnie spać Hut in the Jungle, czyli chatka w dżungli. No jak doszliśmy tam, to właściwie ojciec nas wysadził w środku nocy na jakimś polu i powiedział, że idźcie prosto. I żeśmy szli 20 minut prosto, to się naprawdę zrobił gęsto przez krzaki, nie mieliśmy żadnych maczet. No ale też już byliśmy trochę pod wpływem alkoholu, więc tak trochę staraliśmy się nie szarżować. No i rzeczywiście doszliśmy do tego domku. Czy domku? To był taki z bali zrobiony z bambusa, taki podeścik, na którym był daszek z trzciny i pod spodem było jakieś bydło tam taty, Kate. Położyliśmy się i po jakiejś pół godzinie zobaczyliśmy, aha, no żeśmy się nieźle wpakowali, bo teraz ani nie mamy stąd jak wrócić. Musimy przesiedzieć jakiś czas, no bo oni pewnie po nas rano jakoś tam przyjadą. No i generalnie jak przyjechali po nas, zobaczyliśmy ten teren, który żeśmy przeszli, no to w ogóle stwierdziliśmy, że ojej. No i tam zostawili nam wodę, jakieś jedzenie, zapytali, czy w ogóle... Ja coś czułem, że to jest taka próba trochę. Że oni nas tak trochę testują, czy mamy...
Podejmiemy wyzwanie.
Czemu nie? To ja chcę jeszcze zostać jedną noc. No i Derek tak się spojrzał na mnie, jak sobie mówił, stary, wracamy, tam jest ciepłe łóżko, jest woda przede wszystkim, nie będziemy tutaj z tymi robalami. No i stwierdziliśmy, że jedną noc jeszcze za spokojnie zostaniemy. No i ta noc była taka decydująca, że nawet ja zdecydowałem, że jednak musimy wrócić, bo no, mieliśmy problem z wężami i to wchodziły tam nam pod te namioty. Próbowaliśmy trochę odganiać jakimś pochodnią taką pseudo zrobioną z ogniem. No ale no jakoś przeżyliśmy. No, oni się też trochę bali o nas, prawda? Bo oni, no, też nie jest tak, że oni mają świadomość tego, że jak nam się coś stanie, to oni mogą mieć naprawdę problemy, więc starali się też nie robić tak, żebyśmy tam zginęli.
Ale no, gdzieś tam czuwali.
Tak. Ale no, gdzieś tak, no, jednak tak czy owak, no byliśmy takim sercu dżungli. No było naprawdę super. No, to jest super doznanie, jak to wszystko żyje. W najlepszym systemie alarmowym było to bydło całe, które no wyło strasznie, jak się coś
niepokojącego
działo. Więc ono najprawdopodobniej potem tak żeśmy zakładali, że ono straszało po prostu te wszystkie inne zwierzęta, które gdzieś tam się... Bo one tak naprawdę te zwierzątka lasu tak samo nie mają ochoty nas spotkać jak my ich, no to po prostu działa w ten sam sposób. To jest takie trochę niepokojące, bo człowiek trochę się inaczej nastawia i trochę szuka takiego, że o Jezu, o Boże, coś tu się odezwało i tak dalej, i tak dalej.
I to rzeczywiście pracuje.
Tak. I rzeczywiście, jak słychać jakiś, no słychać ryk różnych zwierząt, syk węży czasem i tak dalej, to człowiek ma też, mam takie wrażenie, że jest trochę bardziej wyostrzone zmysły. Więc my też to trochę inaczej odbieraliśmy, ale no jest tak, jak uda się przynajmniej. No jest przepiękne, no my byliśmy właśnie w prowincji Lampang, gdzie widzieliśmy tą świątynię Vacharam Prakyat. I co ciekawe, jak tam się jedzie, no to my byliśmy w takim pięknym parku narodowym, zaczęliśmy zwiedzać ten park narodowy, gdzie były gorące źródła, w których można było gotować jajka. Robiliśmy to, nawet jedliśmy potem super smaczne. Zwiedzaliśmy park narodowy, gdzie są piękne wodospady, piękna roślinność. I co najciekawsze, jak tam przechodziliśmy, to wszyscy Tajowie robili sobie z nami zdjęcia, nie tych pięknych rzeczy, ponieważ byliśmy tam jedynymi białymi, którzy widzieli prawdopodobnie w życiu. Więc dla nich to była atrakcja.
I to nas
atrakcja,
wy byliście zjawiskiem.
Tak, tak. I my byliśmy tam zjawiskiem. No i to świątynia Vacharam Prakyat, która jest położona w górach, pośrodku dżungli. Wchodzi się, właściwie wspina się pod górę. Ja tam nauczyłem się medytować. Super doświadczenie, naprawdę. Takie duchowe i uspokajające trochę. Oni wykonują 1000 rzeczy spokojnie. Poruszają w ogóle 1000 razy wolniej. Wszystko załatwiają 1000 razy wolniej. I oczywiście jest wszystko na uśmiechu. I jest to takie bardzo majestatyczne. Wylądowałem się na wyspy w Zatoce Tajskiej do zwiedzenia na południu Tajlandii. I wylądowałem na Koh Tao.
Powiemy o pływaniu z rekinami.
No tak, tak. Powiemy o pływaniu z rekinami. Znaczy to takie rekiny turystyczne było. No nie tak jak z tego filmu Szczęki. Że on miał tam parę metrów. To były takie rekinki malutkie. No ale tak czy owak, no sam fakt. Ja w ogóle miałem pecha tego dnia. Czekałem na prom, który się w ogóle spóźnił. Nas poinformowano, że się spóźnił jakieś 1,5 godziny na wyspę Koh Phangan, na której była jedna z większych imprez, bo tam bardzo dużo osób też jeździ po to, żeby tu zobaczyć full moon party. I będąc na Koh Tao, musiałem sobie jakoś zorganizować czas. No i stwierdziłem, że może pójdę sobie zobaczyć, by była taka... Nie pamiętam nazwy tej wysepki, bo jest... Koh Tao jest w ogóle samo w sobie bardzo malutką wyspą, a tamto jeszcze była super mała, bezludna wysepeczka, ale ona jakoś była wymieniana jako jedna z wysp chyba, które są takie bardzo atrakcyjne na świecie, że one są bardzo ładne.
Malowniczo położone.
Tak, tak, tak. No i rzeczywiście płynie się do niej przez rafę kolorową, no i zobaczyłem, że są łodzie, ta wyspa jest jakieś, nie wiem, 300 metrów oddalona od Koh Tao. No i że można wynająć tą łódkę i po prostu sobie tam popłynąć. Jak zapytałem o cenę, to rzucili jakieś 200 batów, równowartość chyba 20 zł, więc właściwie żadna cena. No ale człowiek tak trochę, jak jest na budżecie, to myśli, że 200 batów przecież to jest tyle i tyle i tyle. No więc ja mówię, jak tam po prostu przepłynę. Do pasa woda i tak przez dłuższy czas się utrzymywało, ale w pewnym momencie się odbiłem i zacząłem płynąć. No i są takie silne prądy morskie, że właściwie mnie wyciągało już w morze. Trochę zacząłem panikować. No i generalnie co chwilę obijałem się o jakieś ryby, no więc próbowałem je ręką odgonić. Parę tam dostało już z takiej konkretnej pięści albo z nogi i jakoś tam dopłynąłem. Nagle podpłynęła łódeczka z tajskim rybakiem i on mówi, no swim here big fish. Ja mówię, że ja wiem, że big fish, bo właśnie wypłynąłem z rafy w kolorowy. Mówi, no, look, czyli żebym popatrzył. No i okazało się, że właśnie grzbiety tych rekinków, z którymi miałem przyjemność popływać, prawdopodobnie by nic nie zrobiły, bo one są tam najedzone. Turyści sukcesywnie karmią i wszyscy tak naprawdę one nie są jakieś super agresywne. Aczkolwiek gdyby nawet, no to jednak no, jakby mnie ugryzł, no to zawsze jest niebezpieczeństwo. Ten bajeczny wyjazd, na który ludzie tak długo zgadzają, tak może się skończyć tragicznie.
Tutaj było trochę nonszalancji.
No trochę tak, ale ja, tak jak mówię, ja lubię trochę tak czasem...
Wytrącić się z komfortu.
Tak jest. Jak dopłynąłem, bo dowiózł mnie na tą wyspę ten przeuroczy rybak tajski, no ale Tajowie mają taką tendencję, że wszystko zapisują. Jak ja próbowałem wsiąść na łódkę z powrotem, to oni powiedzieli, że ja po prostu mnie nie ma na liście. Jak ja tu dopłynę? No ja powiedziałem, że wpław. No to mówi, że to jest niemożliwe, bo to nikt tego nie zrobił ze względu na te prądy i tak dalej. No i generalnie on powiedział, że on może mnie zabrać z powrotem, ale to będzie mi kosztowało 1000 batów, czyli tak sobie pomogłem. Jak przyjechałem, to jeszcze byłem już tak zdenerwowany, że postanowiłem wykupić sobie napój kokosowy, sprzedawany w kokosie. Główną atrakcją było tego, że małpa podawała kokosy. No i ta małpa, jak trwał proces obcinania tego kokosa maczetą, małpa się nudziła. A ja miałem wtedy dość duży plecak, teraz już, aha, bo to jest jakby też następna taka rzecz, że brać jak najmniej ze sobą. No ja brałem wtedy bardzo dużo rzeczy ze sobą, miałem duży plecak i karabinczykiem miałem dopięty mniejszy plecaczek tutaj przy klatce piersiowej do tamtego plecaka. No i ta małpa, zaintrygowałem, że coś się po prostu buja, więc ona mnie szarpnęła. To taka kapucynka naprawdę ma siłę. To się tak wydaje, że to jest takie malutkie zwierzę, ono jest dosyć silne. Ona mnie złapała po prostu. Ja odbiłem się głową od tego pick-upa i wywróciłem się na plecy razem z tym kokosem. No więc ten pan strasznie zrugał tą małpkę. Ta małpka uciekła, biedna, wiedziała, że zrobiła coś źle. Facet mi strasznie przepraszał, zaproponował, że mnie podwiezie, a już mówię, dobra, to już po prostu byłem oblany całym tym kokosem i tym wszystkim stwierdziłem, że mówię, już trudno i poszedłem na ten prom. Jest trochę niebezpiecznie, jak wszędzie, ale to nie jest taki kraj, gdzie mogą cię pobić, zabić.
Celowo tak, i z premedytacją, tak, nie, raczej dlatego, że jesteś.
Tak, dokładnie.
Jeśli znasz zasady,
tak, oczywiście,
to się
że absolutnie tak. Podstawową zasadą to jest tak, jak mówiłem, no trzeba respektować te tradycje buddyjskie, nie przytulać, nie łapać za głowę. no bo głowa jest dla buddysty centrum.
Oni zresztą też nie witają się przez podanie ręki nawet.
Tak, to jest takie trochę takie
no,
ograniczają kontakt. Tam jest trzy rodzaje jak dotykania rąk. Najwyższy jest do czoła, to jest już taki bardzo dla osób starszych.
Czyli dłonie złożone, tak, dłonie złożone, widać, tak, jak
tak,
do modlitwy.
Tak, tak, no właśnie. Dłonie złożone jak do modlitwy na klatce piersiowej, to jest takie jak gdyby najbardziej popularne na zasadzie
podstawowe
cześć. Tak, podstawowe cześć. Im osoba starsza,
tym większy szacunek i troszkę wyżej podnosimy te złożone dłonie.
Tak. Ale no, od białych się tego nie wymaga, prawda? No bo to jest...
I wewnętrzna kultura, tak, my musimy to rozpoznać, wybierając się tam. Gdybyś miał jeszcze podpowiedzieć takie wskazówki przy tej okazji właśnie tych takich bezpiecznych zachowań. Nie dotykamy głowy, unikamy tej nadmiernej ekspresji. Mhm. Mówią po angielsku komunikatywnie.
Przeciętnego Taja jest naprawdę bardzo trudno nauczyć czystego języka angielskiego. Oni się komunikują, oni znają słówka. Im się wydaje, że super są komunikatywni, super mówią i mówią bardzo szybko i bardzo niedbale i ten angielski trzeba umieć. Natomiast no, polecam, tak jak wszędzie, nauczenie się paru słów. Dzień dobry, dziękuję, do widzenia, pozdrowienia, sawadi, na przykład w przypadku tajskiego. To oni troszeczkę inaczej już patrzą.
Przydaje
to,
się, żeby przełamać ten pierwszy dystans. Smakowanie kuchni tajskiej. Czego warto spróbować?
No na pewno pattaja. Pattaj tajski w restauracji gdzieś jakiejś takiej znanej w Bangkoku ma kompletnie wiele wspólnego z tym pattajem, który się po prostu na ulicy jest dużo, dużo lepszy. Jak trafiłem do Bangkoku właśnie, to trafiłem do takiej restauracji, gdzie zapłaciłem za danie, na które czekałem chyba 40 minut w ogromnej kolejce. Było strasznie widowiskowo przygotowywane, bo to właściwie kucharze podawali sobie z patelni na patelni, znaczy przerzucali się. Jeden wyłapywał gdzieś tam z daleka porcję, zawijali makaron w ciasto, w jajko i tak dalej, i tak dalej. I podawali, naprawdę się bardzo długo czekało, około 40 minut chyba, albo nawet dłużej. Było to dobre, bardzo nawet dobre, ale nie tak dobre, jak dzień później zjadłem takiej babeczki, która sprzedawała to też nie w tej turystycznej części, tylko gdzieś tam sobie poszedłem dalej po taki potoczek i była taka babeczka, tam był taki targ i ona na tych naturszczyków, prawda, na tych Tajów tam gotowała, więc robiła takie normalne jedzenie tajskie. Zawsze jest oczywiście ryzyko, że czymś się człowiek przytruje, prawda, bo to jest zmiana flory bakteryjnej, wody i tak dalej, i tak dalej. Ja na szczęście nie zatrułem się niczym, natomiast trzeba się nauczyć jednego sformułowania, mówi się my pet, co oznacza nieostre.
Bo ten próg ostrości tam właściwie nie ma skali.
Tak. To jest coś takiego, że nawet jak się mówi, że nieostre, to oni tak zrobią ostre, ale no już wtedy mają świadomość tego. No chyba, że idzie się do jakiejś restauracji takiej naprawdę mocno wyszukanej, no to tam jest już zupełnie inny klimat. Polecam street food. To jest coś, co w każdym miejscu smakuje zupełnie inaczej. No i oczywiście robaczki z karmelem.
Co jeszcze z takich dań, które możemy kojarzyć z nazwy?
To zupa pho. To jest dla mnie zagadka, dlatego, że ja jadłem zupę pho w różnych miejscach i bardzo lubię. Jest różnica między zupą pho w Hanoi, a zupą pho w Ho Chi Minh City, czyli...
I na czym to polega?
Tak, nie mam pojęcia.
Ale zawsze jest to taka podstawa trochę rosołowa.
No tak, oczywiście, że tak. To jakby składniki są wszystkie te same. No jest kolendra i w ogóle są wszystkie rzeczy.
Tak.
To wszystko jest takie same, ale no, no nie wiem, może ręka, może jakiś no, przepis. No to jest tak jak trochę u nas z rosołem, prawda? Że też ten rosół zawsze trochę, jak babcia robiła, to był trochę inny niż jak robi mama, mimo że receptura jest taka sama. Ale to dla mnie to jest jak gdyby cel, bo ja mam tak, że lubię poznać ludzi podczas tych wyjazdów. No oczywiście muszę coś tam przeżyć ciekawego. No ale ja strasznie lubię różne potrawy próbować, co, jak i tak dalej, i tak dalej. Więc no tam zupa pho to było takie danie, które mnie naprawdę zaskoczyło. Natomiast no to na tym moim profilu na Instagramie chyba mam zdjęcie, jak ta restauracja wyglądała.
Powiedzmy tylko, że ten profil to busole.pl.
Busole.pl, podkreśnik na dole, zwany po podłogą też również, także jak ktoś będzie chciał, miał ochotę zobaczyć, to zapraszam serdecznie, to zawsze trochę więcej niż opisy, ale restauracja wyglądała fatalnie. I trochę jest tak, że pierwsza zasada, jeżeli jedzą lokalsi, no to wiadomo, że to jest na pewno dobre jedzenie. Jeżeli jest tam dużo białych, no to już jest robione pod
Europejczyków.
Pod Europejczyków i Amerykanów. Mamy pattaję, mam zupę pho.
Wspomniałeś o tych robakach.
Tak, no to jest z kolei w ogóle ciekawostka, bo w Tajlandii jest rozpowszechnione, zresztą chyba w całej Azji się je po prostu karmelizowane, suszone szarańcze, robaczki, larwy różne.
I do czego byś porównał ten smak?
Bardzo dobre są.
Ale nie wiem, to do popcornu, chipsy.
Tak. To są to takie chipsowe trochę. Ten chitynowy pancerzyk, on jest taki już przesmażony, że się po prostu kruszył taki popcorn, może popcorn to raczej jest chyba
smaczniejszy. Więc właściwie ma smak tej obsypki czy przyprawy, z którą jest
trochę przygotowywany. Tak. Jest słonawy taki. I to jest sprzedawane normalnie jak chipsy opakowane. No dużo jest tych potraw takich. Ja oczywiście nie znam w większości nazw. Jak w Birmie jest, też trafiłem na jakąś dziwną taką potrawę, którą ktoś mi próbował wytłumaczyć, że to jest ich narodowa, że to była właściwie kość kurczaka, była oblepiona skórą z tego kurczaka i gotowana na jakimś głębokim oleju. No nie wiem, co to było tak naprawdę, bo troszeczkę pochrupałem tą, no kości nie zjadłem, bo no wiadomo, to jest kość, no trochę tej skórki. Niespecjalne, jakieś tak nie było. Jakieś.
Owoce morza?
Owoce morza tak, ale owoce morza świeże w Kambodży polecam. Taka wyspa Korong Sanlem. Tam, no to nie da się opieść jesteś tego. To jest tak po prostu pyszne, to co oni po prostu wyławiają z tego morza i to jest na twoich oczach, wjeżdża to na grilla, oni jakieś jeszcze masełka szoskowe kombinują, jakieś takie rzeczy trochę pod Europejczyków. My mamy taką świadomość, że krewetka to jest taki mały robaczek. No tam te krewetki wyglądają tak...
Tygrysio.
Tak. Jak pół przedramienia. Jak ja się dowiedziałem, że właśnie też byliśmy w takiej knajpie, że krewetkę dostanę. Ja mówię, że krewetki chyba, nie, że krewetkę. No to ja mówię, jak? No jak wjechała ta krewetka, to rzeczywiście stwierdziłem, że...
Nie znamy rozmiarów.
Nie. Duże stworzenie. Tak.
Azjatyckich.
Tajlandia jest takim krajem, że naprawdę można tam zobaczyć dużo, dużo fajnych rzeczy.
Czego oczekujesz od podróżowania? Powiedziałeś, że starasz się w roku przynajmniej na półtora miesiąca wyjechać gdzieś dalej. Co ci to daje?
Przede wszystkim odpoczywam. To jest naprawdę ważne, człowiek przenosi się w inne zupełnie miejsce i poznaje zupełnie innych ludzi.
Czyli jeśli podróżujesz, to daleko.
Tak. Generalnie kocham Azję. Jest super, ludzie są fenomenalni, jest w miarę bezpiecznie. Pozwala mi odpocząć głowa wtedy. Ja trochę zajmuję się właśnie jakimś pisaniem swoich przeżyć, wspomnień, robiąc zdjęcia, poznając ludzi, jedząc ichniejsze jedzenie. No jest to fenomenalne. Takie tłumaczenie trochę moich znajomych, albo nie mam pieniędzy, to nie jest tłumaczenie, bo weekend w Zakopanem może kosztować 2 razy więcej niż miesiąc w Indiach na przykład. Może przesadzam oczywiście, ale no wiadomo, że to jest nieporównywalne i można jechać oczywiście do super hotelu i siedzieć w tym super hotelu, ale to jest takie odmębnienie, typu byłem w tym miejscu, okej, byłem, ale nie żyłem z tymi ludźmi, nie siedziałem w dżungli.
Warto z tego punktu chcę przejść do wykonam.
Tak, na pewno.
Mówisz o smakowaniu, mówisz o spotkaniach z ludźmi. To jest taka ciekawość konfrontowania się z innymi?
Oczywiście, że tak. Na pustyni Wadi Rum, gdzie pojechałem do Jordanii, też tak właściwie nie byłem przekonany, bo pojechałem na 3 tygodnie do Jordanii, to jest w ogóle nawet za dużo, to jest po prostu mały kraj. I spotkałem kolegę, który jest fotografem, robi zdjęcia na rajdach. Pojechaliśmy do Wadi Rum. No i oczywiście to jest też Mekka jakiś, to każdy, to jest przepiękna pustynia, w ogóle niewiarygodnie zjawiskowa, wygląda jak na Marsie. No ale na początku ceny no, były takie, że ja stwierdziłem, że nie. No i ten Marcin, mój kolega, mówi, słuchaj, wiesz co, ja mam takiego przyjaciela Hameda. Hamed mi powiedział, słuchaj, jestem Berberem, mam rodzinę Berberów i na pustyni to pojedź. I tam też posiedziałem z nimi parę dni. Zgubiłem się na tej pustyni w ogóle. To w ogóle najciekawsze było, bo ja tak siedzę w pustyni, więc teoretycznie powinno być ciepło. Oczywiście noce są super zimne. Ja nie miałem nic ciepłego, więc miałem kozę zwierzę, na której spałem jedną, a drugą się przykrywałem po prostu. W ramach porannej toalety wielbłąd mi liza po twarzy, bo to mniej więcej tak wyglądało. I jak powiedziałem temu ojcu Hameda, że chcę pozwiedzać pustynię, to się tak na mnie spojrzał, na zasadzie, no jak pustynię pozwiedzać, no. No ale mówię, no poszedłem i oczywiście też padałem na pomysł, że sobie jakąś drogę znajdę. I oni te zabudowania robią, te domy ze względu na burze piaskowe trochę w takich nieckach, trochę w takich dołach. Więc oglądam się, no jest rzeczywiście cały czas ten domek, w którym jestem. Przyszedłem tam jakieś 100 metrów, oglądam się, domku nie ma. No i każdy krok w lewo czy w prawo, no to już jest potem odbicie. Ale jakoś oczywiście nie działa żaden internet. No i trafiłem na gościa, który miał swoje 3-4 wielbłądy. No i tak się ucieszyłem, że zobaczyłem człowieka i lecę do niego, mówię, że zgubiłem się na pustyni, no, trochę arabski znam, więc tam zacząłem gadać po arabsku z nim, no i tłumaczę mu, że czy on mnie może zawieźć do Hameda. On mówi, stary, to co drugi jest Hamed, który? No i ja mówię, no że tak i tutaj. On mówi, a dobra, i da mi wielbłąda. Mówi, no to jedź, nie? Też czułem, że dał mi taką wersję typu nasza szkapa. Dowieźli mnie do tego domku, no i oczywiście oni mieli łba. Potem już jeździłem swojego kierowcę, zobaczyłem to też na tych zdjęciach, na moim profilu jest Chłopak miał 12 lat może, ten samochód miał chyba jeszcze dużo, dużo więcej niż on, bo po prostu nie miał świateł, szyb. No i oni mnie wozili, żebym się nie zgubił, no bo oni też trochę tak biorą, trochę taką odpowiedzialność. I też jest też zwyczaj wśród berberów częstowania kawą. Oni trochę tak badają, bo tam 3 razy podają tą kawę. Za 3 razem, jak już się poczęstuje, to nawet jeżeli jest człowiek ścigany listem gończym, to on stanie w swojej obronie, bo to jesteś jego gościem i tyle. Do tego stopnia, że siedząc przy ognisku już tam któryś dzień później, tam mężczyźni siedzą przy ognisku, kobiety trochę były wyobcowane, to stwierdzili, że ja jestem idealnym kandydatem dla córki, bo oni już mnie właściwie wzięli za swojego, za brata prawie i tak dalej, i tak dalej. No jakby trzeba szanować tradycję, ale no nie będę się żenił, żeby uszanować tą tradycję w 100%.
Najbliższe plany podróżnicze?
No jasne. Teraz wsiadam w samolot, lecę do New Delhi, czyli do Indii. Tam jestem 5 dni bodajże. Nie mam oczywiście żadnego planu, więc Agrę zwiedzę, Taj Mahal, Rajasthan. Miejscowości najbliżej Delhi. No i lecę do Katmandu. No i stamtąd mam taki ambitny plan, żeby wejść na pierwszą bazę, tak zwany base camp Everestu. To brzmi tak oczywiście, że Everest, ale to jest taki trekking bardzo delikatny. No oczywiście jest niebezpieczny, tak jak wszędzie, bo mogą być jakieś tam rozpadliny, gdzieś mogę wpaść, dlatego będę korzystał pewnie z pomocy jakichś szerpów. No potem wracam z Katmandu, lecę do Bombaju, no i prawdopodobnie również Sri Lanka, jeżeli starczy czasu i fantazji, no i oczywiście pieniędzy, bo to jest jednak ważny czynnik, aczkolwiek nie najważniejszy.
Pięknych doświadczeń i zachwytów w czasie tej podróży. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Gościem Ucha na Świat Krzysiek Bogucki, podróżnik, asystent realizatora dźwięku. Pracę Krzyśka będziemy mogli wysłyszeć między innymi przy filmie U Pana Boga w Królowym Moście, który powstaje w naszym regionie, w reżyserii Jacka Bromskiego. Dziękuję pięknie.
To ja dziękuję bardzo.